Rozdział 5. Biegnijmy jak szaleni ku Bogu i ku bliźniemu. Część 3. Czytał w sercach. Po pewnym czasie kościółek świętego Witalisa nie był już w stanie pomieścić tłumów, które schodziły się, by słuchać anioła Bożego, takim przydomkiem go nazwano. Trzeba by zapytać, na czym polegał sekret Antoniego Marii, skąd miał tę nadzwyczajną zdolność przyciągania, typową dla świętych. On przypisywał ją długim godzinom, jakie spędzał na modlitwie w samotności kościoła, także w nocy, medytując przed ukrzyżowanym. Nie ma jednak wątpliwości, że jego słowo, zarówno to wypowiadane z ambony, jak i w konfesjonale, zdołało się przebić do najbardziej zatwardziałych serc.
Przede wszystkim jednak to jego przykład pociągał nawet sceptyków. Wystarczyło go zobaczyć, kiedy w skromnym ubraniu szedł ulicą całkowicie zatopiony w Bogu, albo kiedy odprawiał mszę. Wtedy jego oblicze nabierało szczególnego wyrazu, który nie umknął uważnym oczom wiernych. Czasami wzruszenie ogarniało świętego do tego stopnia, że zaczynał płakać. Wyraźnie było widać, że naprawdę wierzył w to, co robił. Ponadto uderzał jego sposób traktowania wszystkich, bez względu na warstwę społeczną, z jakiej rozmówca pochodził. Ktokolwiek do niego podchodził, zawsze spotykał się z człowiekiem uśmiechniętym, dyspozycyjnym, otwartym. Jeśli uświadomimy sobie, jaki dystans w tamtych czasach dzielił kler od ludu, możemy sobie wyobrazić, że ta jego postawa ułatwiała porozumienie z tymi, którzy oczekiwali od niego nie tylko rozgrzeszenia ze swoich win, ale także pełnych światła porad. Dlatego Zakaria miał ten szczególny dar, który nazywa się rozeznawaniem duchów. Wydawało się niemal, że czytał w duszy i sercu penitentów.
Dwoje bohaterów drugoplanowych. Brat Batista. Szeroki ruch duchowości, który organizował się wokół świętego, potrzebował wsparcia. Tymczasem Zakaria był praktycznie sam. W Kremonie nie było księży gotowych naśladować go w jego dziele ewangelizacyjnym. Miasto nie oferowało też wystarczająco miejsca na realizację jego planu reformy. Okoliczności zawiodą go do Mediolanu, gdzie znajdzie idealnych współpracowników. W tym właśnie momencie decydująca okaże się obecność dwojga wartościowych bohaterów drugoplanowych, dominikanina brata Batisty Carioniego da Crema oraz Ludwiki Torelli, hrabiny Guastalli. Pierwszy był dominikaninem pochodzącym z Kremy. Jego mistrzem był błogosławiony Sebastian Maggi, znany kaznodzieja, przyjaciel i spowiednik Gerolama Savonaroli, zmarły w opinii świętości i beatyfikowany w 1760 roku. Jego nienaruszone ciało spoczywa w kościele Santa Maria di Castello w Genui. Maggi był także przeorem klasztoru dominikańskiego w Kremonie i tam prawdopodobnie obaj się poznali.
W 1519 roku brat Batista spotkał Cayetana Tiene i był jego kierownikiem duchowym, gdy ten zakładał pierwszy zakon księży regularnych teatynów. Ten dominikanin, posiadający solidne wykształcenie teologiczne i biblijne, patrystyczne i ascetyczne, wyobrażał sobie życie duchowe jako doświadczenie w ciągłym ruchu, jako dążenie ku pełnemu zwycięstwu nad sobą i ku mistycznemu zjednoczeniu z Bogiem, potwierdzonemu w czynach poprzez apostolską miłość do braci. Według niego, tak jak później Zakarii, trzeba było brać siłą i pokonać własną małoduszność, rozumianą jako lęk przed tym, że się nie uda. Dalej trzeba przezwyciężać letniość, czyli godzenie się na przeciętność, a także coś, co on nazywał usanca, czyli nawyk, życie chrześcijańskie prowadzone z przyzwyczajenia i czysto zewnętrzne, typowe dla wielu, którzy uczęszczają do kościoła, ale nie żyją po chrześcijańsku. I dla niego, tak jak dla jego świętego ucznia, jedynym mistrzem, od którego można uczyć się żyć w sposób duchowy, jest Chrystus ukrzyżowany. Nie przypadkiem Antoni Maria uważał brata Batistę za swojego świętego uboga, który wydobywa go z własnych niedoskonałości, małoduszności i pychy. Natomiast Barnabici i Anielanki określali go mianem pierwszego naszego ojca i założyciela. Choć późniejsze wydarzenia skłonią raczej do spuszczenia nad nim i nad jego książkami zasłony milczenia z powodu śledztwa i procesu, jaki podjęła przeciw niemu inkwizycja.